Teraz zaproszę Państwa na wspomnienie o panu Maksymilianie Jaroszu, Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, żołnierzu wyklętym, który był jednym z bohaterów naszego filmu dokumentalnego o rodzinie Jaroszów. Niestety pan Maksymilian wczoraj zmarł, odszedł od nas. I po tym wspomnieniu zaproszę scenarzystkę i reżyser filmu o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, rodzinie Jaroszów, Marzenę Chojecką. Także prosimy bardzo ten materiał i wracamy za chwilę.
Żołnierze wyklęci powstało to z tego, że byliśmy od najmłodszych lat wychowani w szkołach, w kościele, w duchu patriotycznym, to raz. I w domu również rodzice dbali o to. No i tak się stało, jak Niemcy przyszli, wybuchła wojna w 1939 roku, to nasi młodzi wszyscy nie uwierzyli, że mogło tak się szybko stać i załamać. Taka Polska była piękna, tak się zapowiadało i gospodarczo, i militarnie. No ten patriotyzm w nas po prostu kwitł. Wojna w 1939 roku to była błyskawiczna wojna. Niemcy tak byli przygotowani do niej, tak te układy prowadzili politycznie, że sobie sojusznika dobrali, Związek Sowiecki, i od 17 września 1939 roku nastąpiła już nie wojna, tylko rozbiór Polski na dwie części. Wschodnio zabrali Rosjanie, a zachodnio Niemcy. Dopiero później się usłyszało, że był Holokaust na Żydów, ale tak naprawdę to Holokaust się rozpoczął na Polaków. Bo już w 1939 roku naszych urzędników, wyższych urzędników administracyjnych, oficerów, którzy wrócili do domu z wojny, nie dostali się do niewoli, to już byli internowani, a internowanie to było w ten sposób prowadzone, że ten człowiek już, ten oficer, który wrócił z wojny, z obozu nie wrócił. Kilkaset osób w 1941 roku, 6 kwietnia, zostało przewiezionych z Lubelszczyzny, no i między innymi ci nasi aresztowani z Piask do Oświęcimia. I już wtedy posypały się bardzo w krótkim czasie telegramy, że pierwszy z transportu z aresztowanych z Piask to miał rzekomo zginąć, umrzeć na serce mój brat Jan Jarosz. On był zdrowy, może najzdrowszy z tych wszystkich aresztowanych z Piask. To myśmy nie wierzyli. W każdym razie wiedzieliśmy, że to fikcja, że został zamordowany. Była taka egzekucja w 1942 roku i mój brat Wacław Jarosz, numer 14042, został rozstrzelany pod ścianą śmierci i w tym czasie około 200 było rozstrzelanych w tej egzekucji. I powstała po tej dekonspiracji nowa organizacja u nas z tych niedobitków Związku Walki Zbrojnej, Armia Krajowa, 14 maja 1942 roku. Pośród takich jak ja, to było kilku w Piaskach, nie było dużo na naszej placówce, chyba było 4. I myśmy tylko byli taką pomocą, ale jednocześnie już żeśmy się przygotowywali, jako już przyszły na rybek na tych żołnierzy, którzy może coś będą mogli zrobić, żeby ta Polska kiedyś powstała, że coraz więcej Niemcy dostawali w skórę. I na naszym terenie powstała szkoła Armii Krajowej, podoficerska szkoła wyszkolenia dywersji, piechoty, żeby się zapoznać z bronią, z taktyką, teraz wychowanie obywatelskie jeszcze pogłębić, żebyśmy wyszli naprawdę z czymś do ludzi, żeby ci ludzie nas szanowali, że my w ich obronie chcemy występować, w obronie mieszkańców. Myśmy sobie przyrzekali, że nie ma odwrotu. Jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, to z tych żołnierzy, którzy przeżyli okupację niemiecką, to najbardziej dotknięci tym nieszczęściem i tym, co ich spotkało i ich rodziny, to oni postanowili do końca walczyć o to, żeby właśnie nie zdradzać ojczyzny. Przyszli Sowieci w 1944 roku na nasz teren. Myśmy myśleli, witaliśmy ich nawet, że to oswobodziciele, a oni już mieli plan, że trzeba to, co myśmy wykonali, przygotowali przeciwko Niemcom, to żeby to zniszczyć, ale myśmy bronili swojej ojczyzny, swojej ziemi. Także nie możemy się równać albo ktoś nie może się równać z nami, że myśmy bronili tylko życia. Myśmy właśnie bronili kraju, państwa, naszych obywateli. Myśmy myśleli, że przyszli Rosjanie i nasza armia, ta Berlinga, i pójdziemy do wojska. No i był werbunek, ta mobilizacja, ludzie szli do wojska, a później z wojska musieli uciekać, bo byli prześladowani, że AK-owcy, że oficerowie, że nie zgadzają się z tą rzeczywistością. No i to się pogłębiało i właśnie tym samym staliśmy się tymi żołnierzami wyklętymi, bo zaczęli w 1945 roku, już jak wojna się prawie kończyła, nasi chłopcy uciekać z wojska. Jak zaczęli uciekać, ja byłem młody, to może w tym sztabie wojskowym pomyśleli, on tam w polityce to nie zna się na tym, to wzięli mnie do takiej jakby patrolu z ruskim oficerem, uzbekiem, który był moim dowódcą w Dalmierzu, żebym pojechał z nim za dezerterami. I znów nas tam chyba za tydzień wysłali. No kto jeszcze chce jechać? No tyś już był, to jedź razem. I pojechaliśmy. I ja już za drugim razem zostałem.
W domu.
Już się bałem, bo koledzy już uciekli, już nie byli.
Nie szukali pana później?
No jak to nie szukali? No pewnie. Oj, dowiedziałem się, że ten Kopaczewski pseudonim Lew się ukrywa. I ma tam już dwóch czy trzech chłopaków, co też się ukrywają, bo do wojska nie poszli, że tam AK-owcy chcieli ich aresztować i za to, że nie poszli, no to by byli wywiezieni albo by do więzienia. KBW to były jednostki, był na froncie w jednostce piechoty, dywizja piechoty czy tam pułk przemianowany na KBW. Żołnierz normalny z frontu, zrobił się KBW, a ja jego bratem byłem, a ja bandyta. I on mnie szukał, a ja się broniłem i mogłem go zabić, albo on mnie. No tak było. To była wojna bratobójcza, taka niewypowiedziana. Ja z Lalkiem się widziałem często i mój brat się widział, ale do tej pory to też nikomu nie mówiłem, bo ci ubowcy to by i rodzinie dokuczyli, i ja bym jeszcze siedział, a ile bym dostał pał. To mnie ratowało to, że bracia zginęli za okupację, to już się tak nie czepiali. Bo tak to by mnie też dali w skórę. Może bym i zabity był. Zalecałbym wam, młodym, żebyście byli zawsze otwarci dla swoich rówieśników, a najbardziej posłuszni i grzeczni w stosunku do rodziców, do starszych ludzi, do nauczycieli, którzy was uczą, przygotowują do życia na przyszłość. No i jeżeli należycie do jakiejś religii, to też trzeba szanować, bo wyznanie to jest moralność. Jak człowiek w nic nie wierzy, to czyli, że on nie jest wartościowym człowiekiem, bo on może dużo zrobić dobrego, a więcej złego.
No tak.
Miała Polska biedę, już mówię, z sąsiadami trzema. Zabrali nam ziemię, krzy to nie ma Polski, nie ma. Aż nasz biedny naród jedno ściskał pięści, jedno czekał takiej chwili, aż mu się poszczęści. Aż tu huk armatni strząsnął całym krajem. Co to? Wojna, źli sąsiedzi pobili się nawzajem. Zrywa się nasz dziadek za Polskę wojować. Będzie Polska, komendancie, tylko nas poprowadź. A my wojowali w głodzie, po niewierce, bośmy Polsce dali całe nasze serce. Aż wybiła godzina, godzina powstania, ten dzień 11 listopada. To ze szkoły, to pamiętam, z piątej czy z którejś klasy.
Dziękujemy serdecznie za ten fragment. Składamy oczywiście w imieniu całej redakcji kondolencje na ręce siostry pana Maksymiliana, pani Mariannie Krasnodębskiej z domu Jarosz, a także dzieciom, wnukom i prawnukom pana Maksymiliana Jarosza. A ze mną w studiu reżyser i scenarzysta filmu o rodzinie Jaroszów Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, Marzena Chojecka. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
Jesteśmy wzruszeni, proszę państwa, bo bardzo zżyliśmy się z tą rodziną. Zarówno z panią Marianną Krasnodębską Jarosz, jak i z panem Maksymilianem Jaroszem. Jakie były twoje ostatnie rozmowy z panem Maksymilianem? Jego ostatnie słowa, jego ostatnie marzenia?
Ostatnia rozmowa taka w cztery oczy, w sześć oczu z Rafałem. Pojechaliśmy tam do pana Maksymiliana i...
Rafałem Waślukiem, operatorem filmu.
Kręciliśmy jeszcze... film, który był zaczęty rok temu, ale niestety pierwszą część zrobiliśmy, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata o rodzinie Jaroszów, gdzie główną osobą, główną bohaterką była pani Marianna Krasnodębska, choć to rzeczywiście cała rodzina dostała medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, ponieważ cała rodzina ukrywała Żydów, pomagała Żydom w getcie piaseckim, które było wielkim takim gettem tranzytowym, gdzie byli Żydzi z całej Europy. Ale chcieliśmy zrobić jeszcze drugą część właśnie o bracie, panu Maksymilianie.
Które razem z panią Marianną byli nie tylko sprawiedliwymi wśród narodów świata, ale także żołnierzami wyklętymi, czyli walczyli z Sowietami już po II wojnie
tak,
światowej.
Tak, ich było ośmioro dzieci i wszyscy, całe rodzeństwo było w podziemiu, najpierw antyniemieckim, tym pierwszym jakby, a później właśnie antykomunistycznym, byli żołnierzami AK. Ale no i pojechaliśmy tam, chyba to był listopad albo grudzień, i pan Jarosz mówił, że nie spał całą noc. Przygotowywał się bardzo skrupulatnie do naszego spotkania. Odbił nam wiele dokumentów, które miał takie dla niego najcenniejsze. Przekazał nam filmowaliśmy. Była to dosyć długa rozmowa. Pan Jarosz widać, że był taki skupiony, tak jakby może przeczuwał, że to jest ostatnie spotkanie nasze. Więc mamy dużo materiału, ale jeszcze niestety nie obrobiliśmy go. Myślę, że teraz będziemy bardzo zmotywowani, aby ten film powstał. I powiedział wtedy o takim swoim marzeniu. Przepraszam.
Dobrze, że ten fragment teraz mogliśmy Państwu pokazać. Dziękujemy za tę możliwość.
Że chciałby spotkać się z młodzieżą na takim neutralnym gruncie, bo troszkę męczyły go takie spotkania w szkole. Nie lubiał takich właśnie za bardzo zorganizowanych i takich oficjalnych spotkań, ale powiedział, że marzy mu się spotkanie w lesie, przy ognisku, właśnie z młodzieżą, bo bardzo zależało mu na tym, żeby przekazywać te wartości patriotyczne. Na pewno, zresztą widzieli Państwo na filmie, że to był człowiek nie z naszej epoki. Mhm.
Nie z naszej epoki, czyli co to znaczy?
Czyli to był człowiek, który wychowywał się, jego młodość przypadała na okres międzywojenny, prawda? Gdzie rzeczywiście było, on należał do organizacji Orlęta Lwowskie wraz ze swoją siostrą. Starsi bracia natomiast byli w Związku Strzeleckim. Orlęta były taką młodzieżówką Związku Strzeleckiego. I po prostu, tak jak on mówi, patriotyzm zaszczepił dom, ale również szkoła, bardzo oddani patriotyczni nauczyciele, którzy później w czasie okupacji byli dowódcami oddziałów tych właśnie podziemnych, konspiracyjnych, a także kościół, prawda? I myślę, że po prostu miał inne wyobrażenie o młodzieży. On myślał, znaczy na pewno wiedział, jakie są realia, że teraz młodzież niekoniecznie jest patriotyczna. Niektórzy nawet nie wiedzą, co to jest patriotyzm. Niekiedy to słowo raczej nie występuje. Teraz nacjonalizm zastępuje pojęcie patriotyzmu. Nacjonalizm za moich czasów, kiedy ja byłam w szkole, to było pojęcie pejoratywne.
No tak, oczywiście. Dalej jest pejoratywne i rzeczywiście dlatego się nazywa ci, którzy nie są patriotami, nie obchodzi ich kraj, to nazywają patriotów rzeczywiście nacjonalistami, żeby to się kojarzyło z nazistami. Ale rzeczywiście o rodzinie Jaroszów tego nie można powiedzieć, ponieważ oni walczyli z nazistami, z nacjonalistami niemieckimi, a także ratowali Żydów, narażając swoje życie rzeczywiście bracia Maksymiliana i Marianny zginęli za to w Auschwitz i później walczyli z komunistami, tak jak mówił pan Maksymilian w tym krótkim fragmencie, że to było, oni nie walczyli tylko o swoje życie, żeby ochronić swoje życie czy swoich bliskich, ale oni walczyli o swój kraj, że nie chcieli, aby kolejny reżim, totalitaryzm ogarnął Polskę. Tu był totalitaryzm niemiecki, a tutaj rozpoczynał się totalitaryzm sowiecki, rosyjski, niby w takiej troszeczkę ładniejszej formie, o takiej pięknej twarzy, ale to była twarz, która również, to był reżim, który również mordował także na przykład żołnierzy wyklętych. Tutaj w tym filmie, który powstaje teraz o Maksymilianie Jaroszu, Testament Wyklętego, również jest wątek ostatniego partyzanta antykomunistycznego, Józefa Franczaka Lalka. On został zabity przez komunistów dopiero w 1963 roku. Cała okolica go ukrywała, również pani Marianna i pomagał także pan Maksymilian. Jakbyś mogła kilka słów o tym wątku powiedzieć, trochę wprowadzić nas już w temat kolejnego waszego filmu.
Oni po prostu się znali. To był...
Z Lalkiem.
Z Lalkiem, tak. To był chłopak, troszkę starszy od pana Maksymiliana, bo pan Maksymilian był z 25 roku, a Lalek bodajże z 19 czy z 18. Także bardziej był kolegą starszych braci, ale oni się znali i I też Lalek po prostu no, spotykali się przed wojną i też, też w czasie wojny i podczas ukrywania się właśnie Lalka. Pani Marianna to już było chyba w którymś w pierwszej części lub w którymś takim krótszym naszym filmie o Lalku. Ukrywała go w Lesznie, zresztą tutaj w Lublinie również. No, pan Maksymilian spotykał się i opowiadał, jak to chłopaki opowiadał takie śmieszne zdarzenie, że przed pójściem Lalka do Wojska Polskiego jeszcze stwierdzili, że sobie pójdą postrzelać. No i Lalek bardzo dobrze strzelał. No i poszli gdzieś tam na plac w piaskach i po prostu sobie postrzelali. No i wtedy Lalek pokazał właśnie, jaką ma klasę i rzeczywiście była taka opinia, że on no, miał, znaczy może nie tyle miał duże szczęście, ile rzeczywiście umiejętność bardzo szybkiego zareagowania bronią, jeśli ktoś go atakował. I dzięki temu też przeżył tak długo.
Długo. Dzięki tej swojej zręczności i takiej zapobiegliwości, ale także dzięki ludziom, takim jak państwo Jaroszowie, którzy go ukrywali. Miał kilkaset miejsc
około
w piaskach
200,
i
ponad 200 domów podobno, ktoś to zbadał, ukrywało Lalka no, w czasie tych 18 lat.
18 lat. 200 miejsc, 200 rodzin, które narażały swoje życie, swoich bliskich dla tego człowieka. Zastanówcie się państwo, czy żołnierze wyklęci, tak jak nazywają ich dzisiaj ci komuniści, że to byli bandyci, czy takich bandytów te 200 rodzin ukrywałoby przez 18 lat z narażeniem swojego życia, swoich dzieci? To jest pytanie otwarte. Dlaczego w ogóle zainteresowałaś się tym tematem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, Żołnierzy Wyklętych i stworzyliście film Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata, historia rodziny Jaroszów i kontynuujecie tę pracę, jesteście w trakcie następnego filmu.
Ja kiedyś pamiętam, to już było z 10 lat temu, przeczytałam taką notkę o Lalku na internecie. Czytałam i w ogóle nie miałam pojęcia, że on jest z Piask, skąd pochodzi moja rodzina, mojej mamy, spod Piask, a właściwie to dokładnie jest ze wsi, z której pochodził mój dziadek, Stanisław Misiura. No i tak sobie myślałam, jak czytałam, że no pewnie się znali, bo dziadek był też partyzantem, był w AK. Również mój wujek Wacek Ciesielski też był partyzantem razem z nim. Więc tym bardziej zainteresowałam się i czytałam dalej. I okazało się, natrafiłam na taki moment, że taką notatkę, że Lalek, kiedy już zasadzano się na niego, zasadziło się UB, tam 35 osób było w tej zasadce, to on uciekał i zmarł pod chałupą państwa Misiurów, czyli to jest rodzina mojego dziadka. I po prostu wiedziałam, że to muszę zrobić. Muszę, chociaż to długo trwało, zanim się zabrałam do tego, ale wiedziałam, że ten temat mnie dotyczy i winnam to między innymi mojemu dziadkowi, który tak jakby był takim przekaźnikiem patriotyzmu w mojej rodzinie, bardzo dużo opowiadał, był na wojnie w 1920 roku, był później właśnie żołnierzem AK. Także wiedziałam, że powinnam zrobić coś. Tylko nie wiedziałam, czy to film, no przecież nie jestem zawodowym reżyserem. Ale miałam taki pomysł, żeby pojeździć po tych wioskach mojej mamy rodzinnych i zrobić takie wywiady. No ale to jednak się odłożyło. Później okazało się, że już powstały takie filmy dokumentalne. Chyba dwa. No i aż do tego momentu, kiedy Kornelia razem z Euniką poznały panią Irenę z Warszawy, która jest Sprawiedliwą Wśród Narodów Świata i podała wam kontakt do pani Marianny Krastondębskiej. Przecież wy w Lublinie macie taką sprawiedliwą, z którą Dokładnie. Możecie zrobić wywiad. No i okazało się, że jak pojechałyśmy też wspólnie do pani Marianny, okazało się, że jesteśmy nawet rodziną daleką, z kilku stron, no bo tam wszyscy, tak jak oni wszyscy pomagali, to rzeczywiście była taka jedna wielka rodzina, te kilka wsi wokół Piask. Oni bardzo, ci ludzie byli bardzo zżyci i naprawdę trzymali tak zwaną sztamę, czyli nikt nie zdradził i dopiero po 18 latach no, taki kuzyn zdradził, sprzedał lalka, ale tak jak mówię, że no, po prostu ci ludzie znali się, młodzi się żenili, za mąż wychodzili, także okazało się, że to jest nasza rodzina, że ona właśnie ukrywała lalka, że cała rodzina, że jest jej brat, no i w ten sposób poznaliśmy pana Maksymiliana i postanowiliśmy zrobić z nim film.
Bardzo serdecznie też pozdrawiamy Kornelię, która rzeczywiście dużo czasu, serca, poświęcenia oddała temu filmowi, tej historii i także tym ludziom. Tutaj widzimy pokaz filmu Sprawiedliwi wśród narodów świata. Historia rodziny Jaroszów i panią Mariannę Krasnodębską wraz z Kornelią Chojecką i Marzeną Chojecką. Również dziękujemy Weronice Machale, która jest współautorką zdjęć do filmu i autorką montażu. Ja chciałam jeszcze wrócić do tego tematu pokolenia, które już odchodzi niestety. Kolejni sprawiedliwi umierają, kolejni wyklęci umierają. Jest taka scena w filmie Wyklęty Konrada Łęckiego, która również, ten film jest również oparty na losach lalka i innych wyklętych. Jeden z partyzantów antykomunistycznych, którego uwolniono z więzienia komunistycznego już w tej nowej Polsce, mówi przy ognisku do Lola, czyli Franciszka Józefczyka, tutaj nieprzypadkowe podobieństwo nazwisk, że naszego świata już nie ma. A Lolo, Franciszek Józefczyk, mówi, ale my jesteśmy. I tu problem tej naszej rzeczywistości, że już ich jest coraz mniej. Nawet tych, którzy pamiętali te czasy, chociaż już tego świata nie ma. Jakbyś mogła wytłumaczyć naszym młodym widzom, jaki to był świat i jaki świat reprezentowali ci, którzy dzisiaj odchodzą, a których jest już wśród nas coraz mniej. A później może zastanowimy się, jak ten świat zatrzymać, żeby on jeszcze nam nie uleciał.
Przede wszystkim byli to ludzie szlachetni, prawi, którzy kochali swoją ojczyznę, ale tak jak pan Maksymilian właśnie powiedział, że szanowali starszych, szanowali nauczycieli, chcieli się uczyć, ale nie tylko po to, żeby swoją własną wiedzę powiększać, tylko chcieli służyć ojczyźnie i Bogu. Bóg, honor i ojczyzna. Myślę, że tutaj taka cecha zagubiona, no może nie całkowicie, ale generalnie w tym pokoleniu obecnych młodych ludzi, to jest odpowiedzialność za innych, prawda? Za ojczyznę. Myślę, że w tym momencie, nawet jak ta epidemia pokazuje, ludzie nie są odpowiedzialni nawet za własne zdrowie czy życie. Chcą, żeby państwo wydało jakieś dekrety i tak dalej, żeby wszystko było tak podane na tacy, żeby ktoś za nich pomyślał, ktoś im wychował dzieci. No ale niestety szkoła też bardzo podupada i w ogóle strach posyłać dzieci do szkoły w tych czasach. Lepsza jest edukacja domowa, polecam, chociaż sama nie uskuteczniałam z własnymi dziećmi, ponieważ wtedy jeszcze nie była możliwa, ale widzę owoce wśród znajomych, bardzo dobre owoce.
I ta edukacja domowa też wśród tego pokolenia była, bo przecież w trakcie okupacji Niemcy zakazali działalności szkołom i te tajne komplety, one były formą takiej edukacji domowej. Rzeczywiście wtedy było to nieobowiązkowe. Także młodzież musiała sama chcieć też
z narażeniem życia. Pobierać.
W ogóle nie do pomyślenia dla dzisiejszej młodzieży.
Tak, to był też taki etos wiedzy. U mojego dziadka widziałam, że powiedzmy było tam chyba ich 6 rodzeństwa, 5 dostało ziemię, a dziadek nie dostał ziemi, tylko poszedł do szkoły, bo tak chciał. No i zdobył wykształcenie i z tego miał się utrzymać, ale on to kochał po prostu. Uczyli się na pamięć pana Tadeusza, przy świetle lamp ulicznych czytali lektury Mickiewicza, Słowackiego, także po prostu to rzeczywiście minione pokolenie, ale myślę, że jest to możliwe, żeby przekazać to następnym pokoleniom. No ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że bardzo dużo czasu spędzałam z dziadkami. No i mój dziadzio właśnie, wspomniany Stanisław Misiura, rodem z Kozic Górnych, opowiadał, prawda, i on przekazywał te historie. Dopiero, może nie wszystko mi powiedział tak jakby wprost, ale później po latach, zresztą do tej pory, jak sobie przypominam jego opowieści, to uczę się z tego. I dopiero teraz do mnie niekiedy dochodzi, w jakiej trudnej sytuacji oni byli, jak narażali swoje życie, w jakich warunkach żyli i jak bardzo się poświęcali dla ojczyzny. Mm. I to zresztą pani Krasnodębska też często o nich wspomina, że oni nie mogli przejść obojętnie wobec tego, że ich sąsiadom dzieje się krzywda, ich sąsiadom między innymi Żydom. Także oni jakby musieli pomóc, ale nikt ich nie zmuszał, tylko mieli to ten imperatyw wewnętrzny, który został, no nie wiem, wraz z wychowaniem chyba wpojony. Tak myślę, że z wychowaniem. Także, ale tutaj rzeczywiście współdziałały te 3 środowiska. Dom, też poprzednie pokolenia, kościół, jeszcze wtedy patriotyczny rzeczywiście, i szkoła. Ci nauczyciele, którzy później stali się dowódcami i przewodzili tym właśnie oddziałom militarnym, wojskowym. Także myślę, że jest to możliwe, ale dosyć trudne.
Ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo w tym życiu, łatwo to będzie w niebie, tak jak rozmawialiśmy z Gretą Samuel, ilustratorką Idź pod prąd, która również na swój sposób, na tyle ile może, walczy z komunizmem. Tutaj może być ta sztafeta pokoleń, czyli pokolenie żołnierzy wyklętych, którzy nie godzili się na niewolenie Polski przez Sowietów i przez niestety polskich komunistów później. I dzisiaj ci młodzi ludzie, młodzi artyści, którzy nie godzą się na wpływ komunizmu w Polsce, jaki by ten komunizm nie był. I rzeczywiście, tak jak nasza korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna Shen, wnuczka polskiego legionisty, odznaczonego przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Proszę Państwa, dzisiaj obchodzimy rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego. Zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie. Myślę, że to jest też taka klamra, że to jest możliwe, że to nie jest walka z wiatrakami, że to nie jest walka beznadziejna, ale póki żyjemy, no to możemy jeszcze coś zmienić, pomimo że jesteśmy w mniejszości, to czasami z pomocą Boga ta mniejszość zwycięża.
Tak, myślę, że tak. Zresztą też taką klamrą nieoczekiwaną, bo przecież jakoś tak, no mieliśmy materiał, który dzisiaj Rafał jeszcze sklejał, że tak powiem. No i na koniec pan Maksymilian jeszcze zarecytował wiersz z 5 klasy przedwojenny właśnie o marszałku, także to jest niesamowite, że no, w ten dzień na rocznicę jego śmierci jeszcze już nieżyjący dzisiaj pan Maksymilian Jarosz recytował wiersz marszałkowi. Niesamowite.
Nie ma przypadków, proszę Państwa. Dziękuję Ci serdecznie. Marzena Chojecka, scenarzysta i reżyser filmu Sprawiedliwi wśród narodów świata, rodzina Jaroszów. Bardzo serdecznie Wam kibicujemy, żeby ten film powstał o nieżyjącym już niestety Maksymilianie Jaroszu, myślę, że też daliście jemu taką nadzieję, że to, co zrobili, poświęcali swoje życie, stracili bliskich właśnie z tego względu.
To czterech braci zginęło w czasie okupacji. Także rzeczywiście, ale też ja chciałabym jeszcze wspomnieć, jaki wiek mają ci państwo, to znaczy pan Jarosz już jakby ma tą drugą datę też śmierci, ale on miał 95 lat i jeszcze do jesieni zeszłego roku jeździł na spotkania z młodzieżą. Pani Marianna do tej pory, mając 97 lat, ona ma również ten imperatyw moralny od wewnątrz, który każe jej nieustannie dzielić się swoim doświadczeniem i zarażać patriotyzmem i taką miłością do bliźniego, prawda, pomimo różnic jakichś rasowych, po prostu tym poświęceniem zarażać młode pokolenie. Ciągle jeździ do szkół, także chciałabym, żeby te nasze filmy trafiły jeszcze dalej, jakby poniosły do internetu to przesłanie państwa Jaroszów. Rodzeństwa Jaroszów.
Tak, możecie już dzisiaj, jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu pierwszej części, czyli Sprawiedliwi wśród narodów, historia rodziny Jaroszów jest na naszym kanale. Możecie też rozsyłać swoim znajomym, on jest w kilku wersjach językowych.